Denerwuje się pan przed tym meczem, półfinał Australian Open o godzinie 11. No jeszcze jest trochę czasu, ale nerwy gdzieś są z tyłu głowy?
Nerwy są, ale to już jest szósty mecz, więc ja myślę, że największe nerwy były w trzecim meczu, czyli ten mecz, który decydował o przejściu z tej trzeciej do czwartej rundy, czyli przebiciu tego szklanego sufitu ośmiu trzecich rund, czyli po prostu najlepszym wyniku w karierze.
A jak nastawienie pozostałych członków rodziny tutaj przed tym meczem? Czy też w klubie dyskutuje się cały czas?
Jak zawsze są pewne dywagacje, natomiast ewidentnie jest pozytywna atmosfera i takie przeświadczenie, że będzie dobrze, a jeżeli nie, to i tak już jest super.
Pan jest na stałym łączu, że tak powiem, z córką?
W czasie turnieju wygląda to trochę inaczej, ponieważ mamy codziennie kontakt, ale jest to taki kontakt ograniczony. Poza tym my nie rozmawiamy o tym, co było, o meczach, które były, tylko zostawiamy sobie to wszystko na czas poturniejowy. Patrzymy w przyszłość, czyli generalnie jest pozytywne motywowanie, żarty, ale na pewno nic nie roztrząsamy.
Patrzycie w przyszłość, czyli te kolejne mecze, tak jak teraz w perspektywie teraz półfinałowym został już szczegółowo omówiony z Magdą?
Na pewno między Magdą a trenerami został. My jesteśmy kibicami i tak naprawdę to tylko jakby dodajemy ducha, dopingujemy, wspieramy i cóż więcej, żartujemy, staramy się, żeby to był jak każdy inny mecz, nie? Żeby to nie było za dużej presji.
Tomasz Linet jako kibic, tak jak już tutaj padło, ale jednak te parę ładnych lat temu, przede wszystkim również jako tutaj pan występował w roli trenera Magdy. Proszę opowiedzieć, jak to wtedy wyglądało? Jak wyglądają takie relacje ojca z córką i do tego jeszcze trzeba wpleść to trenowanie? Czy to jest łatwe?
W moim przekonaniu udaje się to 1 na 1000.
A ma pan takie przeświadczenie, że pan jest tym 1 na 1000?
Nie, ja właśnie nie chciałem ryzykować i w wieku 10 mniej więcej lat już oddałem Magdę w ręce profesjonalnych trenerów, a ja pozostałem ojcem. Mój kontakt i moja pomoc, jeżeli chodzi o tenis w przypadku Magdy, to jest ta pomoc taka logistyczna, organizacyjna, i taka właśnie wspierająca, i w momencie, kiedy są jakieś problemy, to staramy się to po prostu wspólnie rozwiązać, ale to jest takie nie w relacji trener-zawodnik, tylko w relacji takich typowo rodzinnych, więc ja tutaj kompletnie nie wchodzę w kompetencje trenerów. Magda miała szczęście do trenerów, od trenerów w Polsce po wszystkich zagranicznych, jakich miała do tej pory. I uważam, że najważniejszą decyzją był trafny wybór takiego trenera, a potem należy dać im wolną rękę, żeby wspólnie dochodzić do konkretnych wyników.
A dlaczego zdecydował się pan na taki krok, żeby właśnie to nie była taka relacja na zasadzie trener-zawodniczka, czy bardziej ojciec-córka?
To jest trudna relacja. Trudno przenosić potem rozmowy z treningu na nie wiem, rozmowy przy kolacji, prawda? To trzeba rozdzielić. Na treningach powstają zawsze jakieś gorące sytuacje. Warto, żeby Magda, wychodząc z treningu, zostawiała to za sobą, żeby nie przenosiła tego do domu, a w domu ma czekać ktoś, kto ma ją wspierać, a nie ktoś, kto ma powodować, że ten stres treningowy zostaje przeniesiony na cały dzień. Ja mniej więcej już patrząc na to, co się dzieje w wieku 10-11 lat, czułem, że może to doprowadzić w przyszłości do pogorszenia naszych relacji. Naturalnie, ponieważ to są dodatkowe jakby sfery konfliktu, jeżeli chodzi o są różne wizje i tak dalej. I uważam, że tutaj to był właściwy ruch. Nie żałuję go. Magda tak samo. A widać teraz, że to procentuje.
To jest sport, który wymaga wielu wyrzeczeń, zarówno od strony zawodniczej, jak i rodzica?
Niewątpliwie tak, przynajmniej na tym etapie początkowym. ponieważ są to wyrzeczenia czasowe, ale też finansowe. Jeżeli chodzi o Magdę, no to jest dostosowanie całego życia pod trening i pod tenis. I nie zawsze to się potem w przyszłości spłaca. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, no to tutaj w ten proces pomocy Magdy było zaangażowanych nie dwie, a co najmniej 5-6 osób. To byli dziadkowie i ciocie, i rodzice, czyli my z żoną, i siostra pomaga, więc generalnie no to jest taka jakby wspólny charytatywny biznes, żeby pomóc jednej osobie, powiem szczerze, że zdawaliśmy sobie sprawę, że w pewnym momencie jest ryzyko, że to wszystko może się nie udać. Natomiast no akurat w naszym przypadku było odwrotnie.
Tutaj pan powiedział, że nie tylko takich wyrzeczeń czasowych, ale i finansowych. Gdybym mógł poprosić o rozwinięcie tej myśli.
No to w pierwszym etapie no, naturalna rzecz. No, trzeba płacić za trenera, za korty. Obecne realia są takie, że no, są to pieniądze idące obecnie. No, w dziesiątkach tysięcy miesięcznie. Wtedy było trochę łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o Magdę, mieliśmy o tyle lepiej, że Magda zawsze w swojej kategorii wiekowej była w czołowej dwójce, trójce w Polsce. W związku z tym była objęta pewnymi programami Polskiego Związku Tenisowego i dostawała małe refundacje. Natomiast wtedy jeszcze było Prokom i pan Krause, który no, bardzo dużo zrobił dla polskiego tenisa, cokolwiek by nie mówić. Oprócz tego Magda w wieku 18 lat zaczęła już zdobywać pierwsze pieniądze w turniejach międzynarodowych i można by określić, że no jakieś 30% kosztów ponosiliśmy my, natomiast 70% udawało się ze środków zewnętrznych załatwić. No inaczej byłoby trudno. Nie chciałbym być w skórze zawodniczki numer 10 w Polsce, bo to już są zupełnie inne realia.
O jakich pieniądzach wtedy mówimy? Jakie to są koszty?
No, w tamtych latach no, to były mniejsze, już teraz trudno mi to określić, ale my mówimy o dziesiątkach tysięcy miesięcznie. To są takie faktyczne realia. Nie mówię jeszcze o wyjazdach zagranicznych, czyli kosztach związanych z wyjazdami, a wszyscy wiemy, że tak naprawdę pieniądze w tenisie zarabia się będąc w pierwszej setce WTA i uczestnicząc w turniejach wielkoszlemowych, w głównych turniejach wielkoszlemowych, a no, dotyczy to tylko garstki.
Można powiedzieć, że w tej garstce jest teraz Magda, bo ona pnie się cały czas w tym rankingu. Półfinał Australian Open przed nami. Co pan czuje jako rodzic, jako były trener?
No, na pewno dumę, bo to jest niekwestionowana sprawa. Natomiast cały czas uważam, że stać Magdę na więcej, byleby tylko zachowała zimną krew i rozwijała się w tym tempie, w którym się rozwija. Bo cały czas się rozwija, mimo 30 lat.
Tutaj trochę wyprzedził pan moją myśl, bo o to też chciałem podpytać. 30 lat już na karku Magdy Linet, tak to nazwijmy. To jest taki wiek, gdzie sportowcy już gdzieś patrząc w przyszłość mają jednak chyba taką perspektywę tego, że jeszcze parę lat i trzeba buty odwiesić. Czy tutaj też jest takie myślenie, czy tutaj jednak jest skupianie się na tym, co tu i teraz?
To zależy, czy jest entuzjazm dobry. Bo jeżeli jest, no to można grać do 35 roku życia. No, Nowak gra cały czas i nadal widać, że jest poza zasięgiem. W półfinale jest także 34-letnia Wiktoria Azarenka, która przeżywa trzecią młodość. Z punktu widzenia 30-latki o tyle łatwiej jest większa świadomość. Jeżeli dotyczy to na przykład 18-19-latków, którzy nagle znajdują się bardzo wysoko, bardzo często bywa, że po gwałtownym spadku, kontuzji nie wracają już. Natomiast osoby 30-letnie już mają taki bagaż doświadczeń i taką świadomość, przeżyły tyle kryzysów, tyle różnych sytuacji, tyle zwątpień, że są dużo silniejsze i mają większą świadomość tego, co grają w danym momencie i na co je stać.
Jaką radę dałby pan, czy dał już pan córce przed tym półfinałem?
No, ja tylko trzymam kciuki, żeby było dobrze. Natomiast rada jest taka, żeby grała tak samo jak poprzednie 5 meczów. Przeciwniczka jest, jeżeli chodzi o styl gry, zbliżona. Jest to owszem taka armata, czyli bardzo silny serwis i mocne uderzenia. Natomiast jest to dziewczyna, która chce zamknąć wymiany w 2-3 odbiciach. Im więcej wymian będzie w czasie meczu, tym większe szanse będzie miała Magda, ponieważ Magda jest lepsza w rozgrywaniu taktycznym punktów. Przeciwko Magdzie będzie siła i trzeba to zneutralizować. A jak widać w poprzednich meczach, udawało jej się to. No, zobaczymy, to będzie wszystko dyspozycja dnia danych zawodniczek.
Tak jeszcze chciałbym podpytać, bo pan wspomniał o tym, że Magda miała niebywałe szczęście do trenerów.
Tak. W Poznaniu środowisko trenerskie jest hermetyczne i wiemy, kto jest dobrym trenerem. Miała w Poznaniu świętej pamięci Michała Dębińskiego z AZS-u Poznań. Potem był Kuba Rękoś. Przez 9 lat prowadził Magdę i wprowadził na te szerokie wody międzynarodowego tenisa. Potem był Izo Zunicz. Znana postać, jeżeli ktoś się interesuje Magdy tenisem, który wprowadził Magdę do pierwszej setki WTA. No, obecnie jest Mark Gellard i Ian Hughes, czyli trener Magdy i taki trochę trener dochodzący, taki mentor, który współpracował z wieloma znanymi zawodniczkami, którzy jakby układają te ostatnie 5 puzli w tej układance, żeby z tego była ta pierwsza 20, może pierwsza 10, kto wie.
To już tak na sam koniec, czy ma pan gdzieś z tyłu głowy albo czy nie wiem, bilet już jest kupiony, telefon na lotnisko, żeby jeśli okaże się, że dziś, czyli ten półfinał pójdzie po myśli Magdy, to leci pan do Australii?
Magda jest w takiej, można by określić, nie tyle bańce, co w takim komforcie. Współpracuje z 2-3 osobami, które są koło niej. Generalnie ma wszystko poukładane, każdy dzień po dniu. Takie przybycie najbliższej rodziny mogłoby zakłócić, więc staramy się zrobić wszystko, żeby do każdego meczu podchodziła w taki sam sposób nastawiona psychicznie, żeby nic jej nie rozpraszało. Po drugie jest olbrzymie ryzyko, że po prostu możemy nie dotrzeć na ten turniej, ponieważ sam lot do Australii z Polski to jest ponad 2 dni, więc tu bym musiał zaryzykować, a nie ukrywam, że akurat w przypadku Australii bardziej komfortowo ogląda mi się ten turniej w domu.
Czy w takim razie w domu planowane jest wielkie świętowanie po tym turnieju?
Niezależnie od wyniku, ponieważ półfinał jest gigantycznym, jeżeli patrzymy na marzenia wszystkich młodych adeptów tenisowych, to każdy wziąłby półfinał wielkoszlemowy w ciemno. Jest to gigantyczny sukces i czy to będzie półfinał, finał czy zwycięstwo, uważam, że jest to spełnienie Magdy marzeń i tak naprawdę w tym momencie mogłaby powiedzieć, że jest spełnioną osobą.